Przesłanie do mężczyzn. Jak mogliśmy do tej pory usłyszeć, sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński bardzo mocno akcentował, że harmonia świata, a co za tym idzie podstawowe możliwości do wypełniania zadania bycia apostołem we współczesnym świecie, że ta harmonia zbudowana jest na pewnej równowadze tych pierwiastków męskich i żeńskich. Kobiety wpatrzone w Matkę Najświętszą stają się apostołkami, gdy odpowiednio uformują swoje serce. I choć jak dobrze wiemy, kobieta sobie ze wszystkim poradzi, o tym też mówiliśmy, to nie może w myśl tej harmonii zastąpić mężczyzny. Pamiętał o tym i Wyszyński, który stawiając wymagania kobietom, jeszcze większe zadania stawiał przed mężczyznami. I znowu, żeby dobrze zrozumieć, czy aby na pewno nauczanie kardynała Wyszyńskiego jest aktualne, trzeba przyjrzeć się obecnej sytuacji w świecie mężczyzn. U kobiet zauważyliśmy pewnego rodzaju dysproporcje i przejmowanie tych atutów męskich w celu realizacji swoich zamierzeń, poglądów, planów. U mężczyzn natomiast gołym okiem widać pewien zasadniczy problem. Wystarczy zajrzeć do internetu lub jakiegoś czasopisma naukowego, by zauważyć, że roi się wręcz tam od tez analizujących kryzys męskości w naszych czasach. Jeden z naukowców, niejaki profesor Philip Zimbardo, nazwał mężczyznę ślimakiem bananowym, precyzując, że ślimak ten to taki żółty, obły robal, który je co popadnie na swojej drodze, ale generalnie porusza się bardzo wolno i nie ma żadnego celu. Robi wrażenie, jakby nie zmierzał w żadnym konkretnym kierunku. I kiedy się dobrze nad tym zastanowić, to choć wydaje się być to teza nad wyrost, ma jednak w sobie nieco prawdy. Bo bycie takim bananowym ślimakiem jest wygodne. Mieszka taki z rodzicami do 40 roku życia, bo mu dobrze, mama ugotuje i wypierze, tata ogarnie wszystko to, co on w swoim domu musiałby zrobić sam, a on może realizować swój plan na życie. Badania są tu wręcz brutalne. W Polsce ponad 30% 30-latków płci męskiej mieszka jeszcze ze swoimi rodzicami. I nie dajmy sobie wmówić, że to z powodu sytuacji ekonomicznej. Odnosi się ogólne wrażenie, że trochę nam panowie spacyfikowali, oddając należne sobie miejsce kobietom lub też facetom, którzy po prostu mają większe predyspozycje od nich. I to jest także podział, który trzeba zauważyć, bo świat mężczyzn podzielił się dosłownie na dwie połowy. Jedna część to mężczyźni z krwi i kości, tacy, co ogarną swoje rodziny i dom, co odnoszą sukcesy w pracy, co szybko awansują albo po prostu prowadzą dobrze prosperujące firmy z odpowiednią dawką testosteronu i z męskimi zainteresowaniami. Biegają, ćwiczą na siłowniach, jeżdżą na różne zawody, rozgrywki i nie ograniczają się wcale tylko do kanapowego oglądania piłki nożnej. Znam takich wielu. Znam na przykład żołnierza zawodowego, który codziennie biega kilka kilometrów, potem wraca do domu, szykuje śniadanie dla żony i dla dzieci, kiedy oni już ścielą swoje łóżka, bo dyscyplina w domu to przede wszystkim. Wszystko poukładane jak w zegarku, on ma swoją rolę samca alfa w tej gromadzie i bardzo dobrze się z tym czuje. Pielęgnuje patriotyzm, jest gorliwym, ale nie przesadnie katolikiem, który nauczył dzieci chodzenia regularnie na mszę świętą. No ktoś by pomyślał, chłop idealny. Tylko własne dzieci trochę się go boją. Trzeba w tym wszystkim rozwagi. A druga połowa tego męskiego świata jest skrajnie inna. To mężczyźni gładcy, tacy co solarium odwiedzają, a spodnie noszą tak obcisłe, że czasami mam wrażenie, że na łydce im pękną. To panowie, co lubią bardzo chodzić na zakupy ze swoją żoną, bo jeśli sam sobie czegoś nie upatrzy, to chętnie posiedzi na fotelach w holu galerii i poczeka, aż małżonka skończy plądrowanie półek. To ci, co noszą torebkę swojej żony, by ona w sklepie miała wolne miejsce do przeglądania ciuchów. I żona się cieszy, bo on taki spokojny, w domu posprząta, ugotuje i robi to zdecydowanie częściej od niej. Dziećmi się zajmie, z kolegami na piwo nie wyjdzie, bo tacy oni jacyś brutalni. Ale jak trzeba by tym dzieciom łopatologicznie wytłumaczyć, że robią źle i czasami trzeba trzasnąć ręką w stół, to już niestety nie ma komu. I rozwiązania są dwa. Albo wtedy nie zrobi się nic, albo znowu kobieta przejmie inicjatywę i to ona będzie i ojcem, i matką, a chyba nie tak powinno być. Zadziwiające jest to, że choć o tym kryzysie męskości mówi się stosunkowo niedawno i wydawałoby się, że jest to problem współczesnego świata, to kardynał Wyszyński już w latach 70. miał na ten temat wiele do powiedzenia. On także zauważał, że mężczyźni uciekają od rzetelnej pracy, że szukają niecnych rozrywek, które tylko zabijają czas, a mają z reguły negatywny wpływ na człowieka. Zauważał, że w domu potrzeba prawdziwego ojca, a nie tylko tego, który utrzymuje rodzinę pod względem ekonomicznym. Widział te problemy i chciał im jakoś sprostać, bo czuł się ojcem duchowym całego narodu. Na całe szczęście kardynał Wyszyński miał odpowiednie wzorce. Mógł oprzeć swoją wizję męskości na wielu przykładach otaczających go ludzi. On od małego przyglądał się swojemu ojcu i czynił to przez prawie całe życie, bo Stanisław Wyszyński, jego ojciec, zmarł dopiero w 1970 roku, czyli na 11 lat przed śmiercią prymasa. Ojciec był organistą, rozwijał swoje pasje muzyczne, ale nie stronił także od ciężkiej pracy fizycznej i zawsze był na miejscu, kiedy to wszystko, co ojcowskie, było potrzebne. Stefan Wyszyński matkę stracił bardzo wcześnie. Jego ojciec musiał więc podjąć się zadania wychowania dzieci sam. Ostatnie lata swojego życia spędził przy synu w Warszawie, będąc jego powiernikiem i ostoją. A kiedy odwiedzał prymasa w Komańczy, bo tylko tam możliwe były odwiedziny w czasie więzienia, stawał się dla niego wiernym kompanem leśnych i górskich wędrówek i głównym towarzyszem rozmowy. O miłości syna do ojca świadczą ilości listów, które mimo cenzury trafiały do Stanisława Wyszyńskiego ze wszystkich miejsc izolacji kardynała, a sam sługa Boży tak wspomina ojca. Wiele razy znajdowałem mojego ojca, którego Bóg obdarzył głęboką religijnością i darem modlitwy, właśnie tutaj, przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Tu spędzał chwile wolne od licznych prac przy budowie kościoła. Nie rozumiałem wtedy, dlaczego mój ojciec tyle czasu klęczy przed tym obrazem. Dziś to rozumiem, bo widziałem, że był wierny darowi modlitwy do ostatnich swoich dni. Ujmujące, że podobny obraz rozmodlonego ojca zapamiętał w swoim życiu święty Jan Paweł II. Ujmujące, ale i zastanawiające, bo ilu młodych dzisiaj ma w oczach taki obraz swojego ojca, który klęczy przed obrazem, żarliwie modli się do Boga za swoją rodzinę. Czy dzieci XXI wieku pamiętają jeszcze takich ojców? Oprócz ojca wzorów kardynał miał wiele. Ksiądz Korniłowicz, który w czasie wojny opiekował się dziećmi w Laskach koło Warszawy. Niezliczona liczba powstańców warszawskich, którzy ukrywali się w kampinowskich lasach i tam spotykali przyszłego kardynała. Jego życie to w ogóle czas pełen bohaterskich postaw Polaków walczących o ojczyznę, czy to w 1920 roku pod Warszawą, czy przez całą II wojnę światową. Kipiało aż męskością w tamtych czasach, a potem nadszedł czas komunizmu. Pracę dano, płaca się należała, bo czy się stoi, czy się leży. A o godzinie 13 przed sklepami ustawiały się męskie kolejki. Kardynał musiał jakoś zareagować i wielokrotnie w swoich przemówieniach, homiliach i książkach apelował do panów, dając im konkretne wskazówki. Wskazówka pierwsza. Kto chce wejść na szczyt, musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go. Zły to weternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie. I znowu można by powiedzieć, że to wskazówka bardzo ogólna, ale jakoś nie spotkałem w połowie przygotowanego przez kobietę obiadu albo dziury w spodniach zacelowanej przez nią tylko w 1/3. To cenna wskazówka dla mężczyzn, bo my jesteśmy ludźmi słomianego zapału. Wiele rzeczy chcemy ogarnąć, ale nasz męski charakter nakazuje wręcz, byśmy osiągali to tu i teraz, dosłownie zaraz. A kiedy się to nie udaje, to sobie odpuszczamy. Zawsze się też zastanawiam, ile kilometrów dróg mielibyśmy zbudowanych, gdyby w firmach budowlanych pracowały same kobiety. One by kilometr po kilometrze tego asfaltu wylewały, a przerwa na kawę i kanapkę nastąpiła dopiero by po kilkunastu. A mamy jak mamy. Przejedź się koło 9 rano wzdłuż nowo budowanej drogi. Wszyscy mają przerwę. I nie bez przyczyny powstają takie memy, śmieszne obrazki w internecie o polskich pracownikach. Kierownik do spraw łopaty, kierownik do spraw wylewki, obserwator pierwszy, obserwator drugi i tak dalej. Znamy to. Po prostu na etapie budowy napotkali na jakiś problem. I nie to, że nikt go nie chce rozwiązać. On musi nabrać mocy urzędowej. Albo znowu, moja zaprzyjaźniona rodzina. Super ojciec, mega matka. Jedna prośba. Trzeba przemalować krzesła w letniej kuchni, bo już strasznie wyglądają. Odpowiedź, ależ oczywiście, kochanie. Przecież ty tego robić nie będziesz. Mija dzień, dwa, tydzień, prawie drugi. Mąż wyjeżdża w delegację, wraca, a krzesła już są pomalowane. Nie wytrzymała. A on tylko, no przecież obiecałem, że to pomaluję. Trzeba było zostawić. No bo nie nabrało mocy urzędowej. Nie tak się ma jednak z realizacją czegokolwiek. Kardynał Wyszyński wskazuje jasno. Chcesz dojść na szczyt? Zaczynasz od dołu. Metoda małych kroczków. A my, panowie, to byśmy chcieli największe sukcesy już tu, teraz. I niestety, powiedzmy to szczerze, całkowicie nam brakuje cierpliwości. Wskazówka druga, drodzy panowie. Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. Często nam, facetom, grozi właśnie taka choroba, spychologia. Jak nie ja, to ktoś inny to zrobi. My nie mamy w sobie aż takiej ambicji, by zrobić wszystko. Kobiety co innego, one będą się prześcigać, by udowodnić, że ta jest najlepsza i najszybsza. A facet jest minimalistą. Zrobimy wszystko bardzo dokładnie, ale tylko tyle, ile musimy i koniec. No tak już jesteśmy skonstruowani, a może po prostu tak nam jest wygodnie. A ta psychologia jest bardzo trudną chorobą, bo właśnie owocuje wygodą. A mistrzostwo z psychologii to można zobaczyć wtedy, kiedy strudzony pan domu wraca po pracy i odpoczywa na kanawie przed telewizorem. I nie daj Boże, że akurat będzie oglądał wiadomości. Przecież on od razu z tej kanapy widzi 200 sposobów na reformę systemu oświaty, czy też na kulejącą służbę zdrowia. On wie, on by zrobił, ale przecież od tego są ci wszyscy politycy z lewej i prawej strony sceny. I oni nie robią nic, a powinni. Kardynał mówi jasno, ty się nie poddawaj psychologii. Zacznij od siebie, a wtedy świat się odmieni. Wskazówka trzecia. Obyście nie poddali się wygodnictwu, egoizmowi i wrogości życia. Ta wskazówka jest szczególnie cenna, dlatego że wydaje się szczególnie zauważalny poziom wygodnictwa u mężczyzn. Wygodnictwo to oczywiście nie lenistwo. Panowie, my nie jesteśmy leniwi. My jesteśmy bardzo obowiązkowi, ale wygodnictwo to jest zupełnie co innego, bo kiedy my już skończymy wypełniać nasze obowiązki, zrobimy wszystko to, co do nas należy, wtedy najczęściej mamy swój ukochany, święty spokój. Jest taki amerykański pastor, który ma genialny wykład na temat męskiego i kobiecego mózgu. Mówi o tym, że mózg mężczyzny zbudowany jest z pudełek, które nigdy ze sobą nie współpracują. Kiedy otwarte jest jedno pudełko, nie może być otwarte drugie. Nie jesteśmy w stanie skupić się na dwóch rzeczach naraz. A stan kompletnego wygodnictwa to jest pudełko z napisem nic. Totalna pustka. My, mężczyźni, potrafimy usiąść i kompletnie nie myśleć o niczym. To jest taki nasz stan najlepszego wypoczynku. Kobiety, one tego kompletnie nie rozumieją. One mają całkowicie inną budowę mózgu. One nieustannie o kimś lub o czymś myślą i dlatego kiedy pada w momencie, gdy mamy otwarte pudełko nic, sakramentalne wręcz pytanie, co robisz, a z naszej strony albo nie pada odpowiedź wcale, albo pada krótkie nic, to kobiety wpadają w szał. Kardynał mówi, żebyśmy powstrzymywali się od otwierania pudełka nic. Wygodnictwo jest niebezpieczne, bo źle wpływa nie tylko na nas samych, łatwo może przeobrazić się w lenistwo, ale wręcz destrukcyjnie wpływa na otoczenie. Bo to wygodnictwo buduje egoizm. To jest całkowite skupienie się na sobie. W momencie wygodnictwa liczę się tylko ja i wyłącznie ja. Nie ma miejsca na drugiego człowieka. A przecież my z natury zrodzeni jesteśmy do relacji. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za tych, którzy w te relacje z nami wchodzą. Warto wziąć, panowie, to pod uwagę, kiedy następnym razem na dłużej zechcesz otworzyć pudełko nic. A drogie panie, teraz także już rozumiecie. Czasami w pudełku nic jest tak przyjemnie, że ciężko się z niego wyrwać. I można nam czasami na to pozwolić, ale tylko pod waszą kontrolą, byśmy nie przepadli. Wskazówka czwarta. Kardynał mówi się o współczesnym mężczyźnie, że jest pozbawiony radości, chociaż ma mnóstwo rozrywek. Szuka ich, lecz na każdej z nich się zawodzi, po każdej jest smutniejszy. Ogarnia go zniechęcenie, deflacja psychiczna. Radość bowiem można mieć z Boga. Mamy współczesnych facetów, którzy z ogromnym zaangażowaniem realizują swoje pasje. Jeden jest kibicem ukochanej drużyny i jeździ po całej Polsce na każdy jej mecz. Mamy panów, to cały świat widzą w swoim osobiście podrasowanym motorze i ruszają przed siebie z dużą prędkością, zapominając o wszystkich problemach i rodzinie przy okazji. Mamy pasjonatów od wszystkiego. Najbardziej intrygujący są ci, co potrafią wstać o 3 nad ranem, by o 5 nad ranem być już nad wodą i wyciągać wędkę. I często tak jest, że w tych wszystkich rozrywkach apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeśli rozrywka sama w sobie jest zdrowa, to pół biedy, najwyżej braknie funduszy na jej rozwój. Gorzej jednak, gdy mężczyznę cieszy adrenalina, a może hazard, albo po prostu za największą rozrywkę znalazł sobie piwo, niekoniecznie bezalkoholowe. I tu wskazówka jest jasna. Pierwsza radość, pamiętaj chłopie, jest w Bogu. A kiedy Bóg na pierwszym miejscu, jak mawiał święty Augustyn, to wszystko na swoim miejscu i nie będzie problemu ze źródłem radości. Problem tylko, jak tą radość w Bogu odkryć. Problem w życiu wiary, które to często u mężczyzn jest o wiele słabsze niż u kobiet. Wskazówka piąta i ostatnia, panowie. Potrzeba w naszej ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a myślał o drugich, o dobru rodziny, o wypełnieniu swego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego narodu. I znowu, jak w przypadku pań, ta ostatnia wskazówka kardynała jest najtrudniejsza. Bo tu chodzi o ofiarę z siebie, czyli umiejętność rezygnacji z czegoś, co jest prawdziwie moje dla celów wyższych, dla mojej rodziny, dla narodu. To umiejętność rezygnacji nie tylko z tego, co złe, choć walka z nałogami dla przykładu, dla dobra rodziny jest jak najbardziej szlachetna. To jednak także umiejętność rezygnacji z własnego dobra dla drugiego człowieka. Dziś powiedzmy sobie wprost, no nie ma przypadków skrajnego ubóstwa, ale ile miłości i piękna jest w ojcu, który sam chodząc w dziurawych butach kupi najbardziej upragnione, choć drogie własnemu synowi. Albo ile męstwa jest w tym, któremu nie wystarcza tylko troska o siebie i swoich najbliższych, bo to oczywistość, ale idzie o krok dalej i zaczyna dbać o otoczenie, ludzi sobie obcych, wreszcie o miasto, gminę czy ojczyznę. I ktoś powie, na co trzeba mieć czas. A ja powiem, że znam takich, którzy w całym życiowym zamieszaniu znajdą czas i dla Boga, i dla rodziny, i dla ojczyzny. Wszędzie w takim samym stopniu i z takim samym zaangażowaniem. Można. A to, że można i że nie jest wcale trudno z realizacją tych wskazówek, pokazuje nam sam kardynał poprzez analogię do wielkiego świętego, o którym w czasie naszego pielgrzymowania nie może być cicho. Kardynał jasno podkreślał. Współcześni mężczyźni powinni wpatrywać się w świętego Józefa i naśladować go we wszystkich najwznioślejszych cechach. Kardynał Wyszyński widzi świętego Józefa jako przykład dla mężczyzn we wszystkich aspektach życia, ale przede wszystkim w realizacji trzech podstawowych życiowych płaszczyzn. Mężczyzna ma być mężem na wzór świętego Józefa, mężczyzna ma być ojcem na styl józefowy i ma pracować jak święty Józef. Co to oznacza? Być mężem na wzór świętego Józefa to nie tylko troszczyć się o żonę jak święty patron o Maryję. Całą swoją troskę i sens swego istnienia ma widzieć mężczyzna właśnie w tym, że jest powołany do szczególnego zadania bycia przy boku swej małżonki. I musi pamiętać, jak święty Józef, że kobieta w akcie ślubu nie staje się jego własnością. Że w tej wzajemnej relacji potrzeba delikatności, potrzeba subtelności, szacunku. Współczesny mężczyzna ma być ojcem na wzór Józefa, czyli tym, który przede wszystkim pamięta, że ojcostwo to nie tylko dzieło stworzenia potomstwa, ale to trud wychowania i opieki. Prymas tysiąclecia podkreśla, że ojcostwo jest szlachetnym i zaszczytnym wysiłkiem, bo zleconym przez Boga Ojca. Wszystkie talenty, umiejętności ojca stają się więc własnością rodziny, własnością dzieci. I co najistotniejsze, ojcowie muszą mieć zwyczaj nasłuchiwania poleceń Ojca Niebieskiego, Ojca wszystkich dzieci, bo niewątpliwie są to wasze dzieci, mówi kardynał. Wszak to twój syn i twoja córka, ale ten twój syn i twoja córka, zanim zostali twoimi dziećmi, byli już wpierw w odwiecznych planach Ojca wszelkiego życia, byli dziećmi Ojca Niebieskiego. I dlatego musicie uważnie nasłuchiwać poleceń Ojca Niebieskiego, Ojca waszych dzieci, jak On chce je wychować i życiem ich pokierować. Nasłuchiwać Ojca, czyli żyć życiem wiary. Być człowiekiem modlitwy, być człowiekiem Kościoła i nie wstydzić się, panowie, swojej przynależności do Jezusa. Często to powtarzam ojcom i mężom, jak ty będziesz w kościele w niedzielę, to cała twoja rodzina też będzie. To mężczyzna jest tutaj wyznacznikiem. I niech kolejne pokolenia widzą ojców na kolanach przed Bogiem. Mężczyzna ma wreszcie pracować na wzór świętego Józefa. I tak działać, by być współpracownikiem Boga. Praca człowieka jest bowiem dalszym ciągiem pracy Bożej i trzeba tak do niej podchodzić, jakbyśmy dokonywali Bożych dzieł. A więc do pracy podchodzić z miłością i czerpać z niej należną satysfakcję. Niełatwe zadania kardynał stawia przed mężczyznami. W dzisiejszym coraz bardziej kobiecym świecie, w kobiecym kościele, trzeba się wręcz wybić, panowie, by stanąć na piedestale męskości. Nie jest to jednak niemożliwe. Potrzeba wręcz prawdziwych mężczyzn, prawdziwych ojców, mężów i mężów stanu, których niestety jak na lekarstwo. Pomocą święty Józef, pomocą i drogowskazem, z którego naprawdę warto skorzystać. Więc panowie, do dzieła, bo zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, a więc zwyciężymy, jeżeli w świecie nie braknie nam prawdziwych mężczyzn, którzy są doskonałymi ojcami, wiernymi mężami, wspaniałymi ludźmi Kościoła i nie wstydzą się wiary, nie wstydzą się Boga. Tacy mężczyźni zwyciężają przez Maryję.